życiu Kościoła, w życiu naszych znajomych, w miejscu pracy, w naszych rodzinach. Panie, wielbimy Ciebie za to. Dziękujemy Ci, że jesteś wśród nas. Amen. Amen. Dobrze, dzisiaj chciałem mówić na temat miłości i bliskości Jezusa. Wiecie, to słowo jest bardzo związane z tym, co, w jaki sposób Bóg zadziałał, znaczy działał długo bardzo w tym temacie w moim życiu, ale w ostatnią niedzielę nastąpił absolutnie niesamowity przełom w moim życiu i zerwanie po prostu z tym, co przeżywałem, czego doświadczałem przez ostatnie chyba 3 czy 4 lata. Jest to głęboko w moim sercu i chciałem się po prostu z tym z wami bardzo podzielić. Niektórzy może już słyszeli moją reakcję zaraz po tym, jak Rachel skończyła głosić tydzień temu. Parę tylko zdań powiedziałem. Parę osób powiedziało, że jedna osoba, która była akurat nie od nas z kościoła, powiedziała, ale fajnie, tak na koniec ładnie pozamiatał. Po prostu tak to ujął, parę różnych rzeczy. I wiecie, ale to był tylko taki wierzchołek góry lodowej tego, w jaki sposób Bóg mnie dotknął i jak przemienił moje życie. Wiecie, ja wzrastam duchowo, tak? Mam nadzieję, że wzrastam. Właśnie prawdopodobnie poznaję to najlepiej po tych trudnych czasach, które przechodzę, bo na tym między innymi polega wzrost duchowy, że nie jest łatwo, ale jest trudne, jest wyzwanie i trzeba się orientować, co się dzieje. Żyję z Bogiem już lat 24, będzie 25 w przyszłym roku na wiosnę, jak się nawróciłem. W tym roku mija 18 lat, jak jestem takim pełnoetatowym pastorem, więc pełnoletność osiągam w służbie. Mam nadzieję, że będzie już to troszkę dojrzalsze i bardziej odpowiedzialne niż do tej pory. Słowo Boże mówi, że mamy prawo zabierać głos w sprawach wiary wtedy, kiedy przeszliśmy próbę, więc to myślę, że coś takiego Bóg dokonuje w moim życiu. Ale ostatnie kilka lat były naprawdę ekstremalnie trudne dla mnie. 3-4. Na początku myślałem, że to jest związane z trudnymi wydarzeniami, które się pojawiły. Ale dzisiaj widzę, że te wydarzenia to były tylko takie katalizatory, że to i tak musiało nastąpić. I wiecie, przez ostatnie lata biłem się z taką myślą, że nie wiedziałem do końca, jak ja mam tą służbę pełnić. Nie wiedziałem, jak mam żyć. Niektórzy bardzo szybko to podsumowywali, moja żona, moi bliscy przyjaciele, którzy pozwalają sobie na niestosowne żarty wobec mnie. Mówili, że to jest po prostu kryzys wieku średniego. 39 lat skończył 40, zapadnia mu się otworzyła pod nogami i leci. I być może, ja nie wykluczam takich rzeczy, że świat fizyczny ma dla nas wielki wpływ. I czasami po prostu zjawiska, czy hormonalne, czy mentalne, czy środowiskowe, czy atmosferyczne mogą wywierać. Natomiast tym wszystkim, bez względu na to, co było tego przyczyną do końca, działa się wielka bitwa. I ja nie wiedziałem przez te ostatnie 3-4 lata, co ja mam robić ze swoim życiem. Jak ja mam prowadzić służbę. Wszystko, co robiłem, robiłem przez wierność. Ponieważ Bóg mi dawno temu powiedział i wiedziałem, że nie mogę zejść z tego szlaku. Więc tak jak większość mężczyzn, którzy mają kryzys wieku średniego, nie oglądają się za dziewczynami. Co robi większość mężczyzn, kiedy ma kryzys wieku średniego? Nie. Może wy myślicie, że po prostu pastor, to jak po prostu staje, nie wiem, pastorem, to mu pewne rzeczy wycinają, albo po prostu, albo go naświetlają, napromieniowują mu mózg i on pewnych rzeczy nie ma, tak? Słuchajcie, korzystam z pisuarów i wiele różnych rzeczy robię w moim życiu, które wam się nie śniło. I dobrze, może, bo byście mieli różne dziwne myśli. Przepraszam, ale brak reakcji po tym, jak to powiedziałem, mnie zaszokował. Więc jak większość mężczyzn w tym wieku średnim, nie miałem wielu różnych tego rodzaju myśli, nie chciałem uciekać. O kościele, o służbie oczywiście przychodziły mi takie myśli. Bo jestem tego świadomy, że nie zawierałem żadnych ślubów wieczystych z Panem Bogiem, nie mamy święceń kapłańskich i takich rzeczy, więc wiedziałem, że tutaj akurat sprawa jest otwarta, że Bóg rozwija, nas przenosi, więc jakoś tutaj nie byłem związany, ale z drugiej strony wiedziałem, co Bóg mi powiedział o kościele, o tym miejscu, o Warszawie, o drodze i nawet jak przyglądałem się, czy może Bóg nie zmienia kierunku mojego życia, to nic nie było widzieć na horyzoncie. I w tym miejscu wierności było tak bardzo ciężko i ciemno. I wiecie, I w wakacje, ostatnie wakacje, coś się niesamowicie przede mną otworzyło, jakaś światłość przyszła. Zaraz na początku lipca, jak wyjechaliśmy na urlop, nagle zacząłem widzieć w inny sposób rzeczy. Zobaczyłem, że Bóg mnie wprowadza na głęboką relację z Nim. Że daje mi dużo czasu, żebym studiował Jego Słowo. Pamiętacie, te słowa o ciszy, o tym, żeby się zanurzyć w Nim. To było niesamowicie i to trwało bite 2 miesiące. Całe wiatraki, po prostu... Wróciłem we wrześniu i to jest po prostu w ogóle chcecie też tym zachęcić, że jak czasami masz wrażenie w życiu, że urywa się coś w twoim życiu i lecisz, albo nie wiem, spada jakaś zasłona i jest ciemno, albo nagle ktoś wyłącza światło i masz takie odczucie po prostu, jakby nie wiem, coś się działo, to przypomnij sobie, że mi się też tak działo. I wiedz, że jak czytasz Biblię i czytasz ją tak uważnie, patrząc, co z ludźmi się dzieje, to może widzieć, że to tak jest w tym życiu. Z jednej strony dlatego, że musimy przejść przemianę, a z drugiej strony dlatego, że ten świat nie jest fajny. Tak bardzo szybko mówiąc. Jak się wrzesień zaczął, to po prostu zaczął się koszmar w moim życiu. I to było tak, jakby te 4 lata się zaczęły kumulować w ten 1 miesiąc. Ja wtedy zacząłem pisać takie dosyć dramatyczne SMS-y do wstawienników naszych SMS-owych, żeby się modlili o mnie. Zaczynałem coś przebąkiwać na kazaniu. Naprawdę było niefajnie. Parę kazań wygłosiłem tak, do dzisiaj nie wiem, co mówiłem. Bo było mi tak ciężko, nie wiedziałem, gdzie się przebijam. I dostawałem też od wstawienników takie proroctwa, wizje. Ktoś mi widział, jak wychodzę z takiej ciemności, stoję w takim wielkim oknie z podniesionymi rękami, wielbiąc Boga, jak po zwycięstwie, jakbym wyszedł z jakiegoś mroku. Ja to też tak widziałem. Ktoś widział mnie, że w jaskini stoję i wielbię Boga. Czy u wejścia do jaskini ktoś widział, że stoję w totalnej mgle, wielbię Boga, ale później wychodzę z tej mgły, czy tam mgła ustępuje. Może dosłownie nie przekazuję tego, jak wy to widzieliście, ale ja mówię teraz o swoim wrażeniu, jak mi to opowiadaliście. I tam było zawsze podkreślane, że przeszedłem, że coś się otworzyło nowego i wszedłem coś nowego. I jeszcze w tym wszystkim, Renia akurat miała taki, nie wiem, czy to była wizja, czy sen, miała takie słowo o wierności w tym wszystkim, żebym był wierny. W tym momencie, kiedy jeszcze nie wychodzę, nie zwyciężam. I to była może najgorsza rzecz, jaką mogłem powiedzieć, bo ja po prostu to była jedyna rzecz, której się trzymałem przez ostatnie 3-4 lata, żeby być wiernym. O niczym innym nie myślałem, tylko żeby być wiernym. A później Renia mi mówi jeszcze, później Bida pisała, że do, i potem jak mi to przekazała, to sięgnęła do Biblii, żeby zobaczyć, co to jest to bycie wiernym, i jej się nogi ugięły. Mówię, Panu mi też się już ugięły wcześniej. Zobaczcie, co Biblia mówi o wierności, to jest fajne wyzwanie. I teraz wiecie, po prostu coś się stało fantastycznego. To jest Bóg łaski, Bóg cudów. W niedzielę, kiedy tu siedziałem na tym kazaniu, to Bóg po prostu mi otworzył drzwi i mówi, koniec próby, i mnie wyprowadził na światło. I to jest po prostu coś, co mnie napawa niesamowitym w ogóle radością od początku. Zacząłem tego ekstremalnie mocno doświadczać w poniedziałek rano, jak się obudziłem. Wiedziałem, że to jest inny dzień, że to jest inna rzeczywistość, że coś minęło. I wiesz, jak tak patrzę na was, ci powiedzieć, że twój czas też nadchodzi. Że Bóg wie, kiedy nam próbę zakończyć. Mi w ciągu tych 4 lat parę razy mówił, jeszcze chwila. U Boga chwila jak 6 miesięcy. Albo 2 lata lubię. I po prostu czuję, jakby po prostu ktoś mi drzwi otworzył i po prostu wyszedł na światło. I dzisiaj chcę wam powiedzieć po prostu, co jest tym moim największym doświadczeniem tego tygodnia i tą największą odpowiedzią, bo jednym z największych wyzwań w tej ciemności było to, że ja nie wiedziałem nic. Ja nie wiedziałem, jak ja się mam modlić, nie wiedziałem, jak mam wierzyć. Czy ja wiedziałem, bo ja kiedyś to ogłosiłem i przez 18 lat nic nie robię, tylko głoszę wiarę, że wiara jest pewnością na podstawie słowa i tak dalej. I ja to wszystko wiedziałem tutaj, ale to nie mogło dotrzeć przez ten, w tym okresie próby do mojego serca. Była jakaś straszna, straszna walka. I nie wiedziałem, jak prowadzić Kościół, co powodowało straszną moją frustrację, ponieważ najgorzej jest odpowiadać za coś i nie wiedzieć, co z tym zrobić, za co się odpowiada. I bardzo podobne miałem emocje, jeśli chodzi o rodzinę. Wiedziałem, że jestem głową tego domu, że mam dzieci, że mam żonę, że od mojego stanu zależy ich stan. Jeżeli może nie finansowy, nie przyszłość, to przynajmniej atmosfera, którą tworzę w domu, a nawet tego nie wiedziałem, jak dobrze zbudować. To było bardzo trudno. I to była masa niewiedzy, i sprzeczności. W tym całym czasie czytałem mnóstwo książek, bo zawsze czytałem dużo książek. I to powodowało, że mój umysł był jeszcze bardziej zmącony. Bo docierały sprzeczne komunikaty. Książek, jak dużo czytasz, ponieważ w społeczności bliskiej z Bogiem, to widzisz, że na każdą rzecz można spojrzeć z wielu różnych aspektów. I jak jesteś w ciemności, to nie wiesz, który jest na dzisiaj dla ciebie do zastosowania. Także w kościele i w domu. I wiecie, kiedy Rachel głosiła, to co mnie najbardziej dotknęło, nie wiem, co wy słyszeliście, każdy słyszał co innego, niektórzy nie wiedzą podobno, o czym ona do końca głosiła. To, co do mnie dotarło, to jest to, że ona powiedziała, że sprzeczności, które są w naszym życiu, które są, odniosła się do świata polityki, od tego też zaczynała, ale w ogóle na każdym poziomie, później z nią jeszcze rozmawiałem, ona to powiedziała, że te wszystkie rzeczy, które walczą w nas, których nie rozumiemy, że są sprzecznościami, do tych wszystkich rzeczy przychodzi Chrystus ze swoim królowaniem i swoją wolą wszystko porządkuje i łączy nawet sprzeczności, pokazuje nam drogę, na którą możemy wyjść i na której możemy zwyciężyć. Wiesz, ja to usłyszałem po prostu tydzień temu i jak się obudziłem w poniedziałek, to ja wiedziałem, że już nie potrzebuję żadnych odpowiedzi szybkich, nie potrzebuję super recept, bo wiedziałem, że Jezus znowu stanął w sposób widzialny, doświadczalny i odczuwalny na mojej drodze. Także otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział. I tutaj będzie pierwszy werset i będą też inne, którymi chciałem się dzisiaj z wami podzielić. I naprawdę zachęcam cię do tego, żebyś szukał Jezusa, Jego osoby. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 14 wiersza. Jezus mówi tak: jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja miłowałem Jezusa i przestrzegałem Jego przykazań. Ale to nie wnosiło jeszcze wszystkich rozwiązań do mojego życia. Jezus mówi: ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami. Powiedz ze mną. Powiedz ze mną. Aby był ze mną na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas. Powiedz: jeszcze tylko krótki czas. I świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Halleluja. To jest wspaniałe. Jezus mówi te słowa, zanim ma opuścić swoich uczniów. I mówi do nich, że nie zostawię was sierotami. I mówię: poślę was Ducha, innego Pocieszyciela, który będzie z wami, blisko was. Na wieki. I mówi, że ten Duch, on dzisiaj jest wśród was, czyli mówi o sobie, który jest z nimi teraz, kiedy mówi to do nich. Mówi: dzisiaj jest wśród was ten ktoś. Ale na chwilę odejdę, ale później znowu poślę tego innego Pocieszyciela, żeby był wśród was, tak jak teraz jest, kiedy ja jestem tutaj z wami. I co? Nie zostawię was sierotami. I będę z wami na zawsze. Ja będę w Ojcu, ale będę też was i wy będziecie we mnie. To jest całkowite zjednoczenie. To jest tak, jak włożyć jedną kopertę w drugą i tą kopertę w drugą, w którą my włożyliśmy, ona jest włożona jeszcze raz w nas, a ta koperta, która jest włożona w nas, to my jesteśmy włożeni w nią. Wiecie, co to oznacza? Że już nie ma dwóch kopert. To jest takie zjednoczenie. To już jest kupa papieru. Razem sklejona. I wiesz, Jezus, kiedy to mówi, to on mówi właśnie o tym. Wiesz, ja myślę, że my tego bardzo potrzebujemy. Ponieważ my wszyscy, kiedy nawracamy się, to nawracamy się dlatego, że potrzebujemy nadziei, że potrzebujemy Jezusa, że potrzebujemy Jego łaski, Jego zmiany. I my przychodzimy do Niego. I przychodzi niesamowita ulga, bo On nas zbawia. Ratuje nas z naszych grzechów, ratuje z nas z naszych trosk, z naszych problemów. Po prostu wyzwala nas. Ale później nasz duchowy wzrost naturalnie następuje, w taką stronę idzie, że my zaczynamy się więcej interesować, żeby więcej wiedzieć, więcej poznać, więcej przeczytać i ten pierwszy okres nawrócenia, który jest dzięki osobie Jezusa Chrystusa, to jest to, co Jezus też mówił, że nie Mojżesz dał wam chleb, więc my nie możemy patrzeć, że dzięki naszemu nawróceniu rzeczy się zmieniły, ale dzięki osobie, która dała nam to nawrócenie w darze. Dzięki Duchowi Świętemu, który przyszedł i sprawił, że narodziliśmy się na nowo. To potem, kiedy my się nawracamy, zaczynamy szukać teorii, zaczynamy szukać prawd biblijnych, zaczynamy szukać, co trzeba zrobić, żeby lepiej żyć i powiem wam, my zapominamy o osobie, która wszystko sprawiła i o osobie, która chce być cały czas blisko naszego życia i nas za rękę prowadzić. I nie opuścić nas nigdy, ale być blisko. Halleluja. Więc Bóg chce dzisiaj do ciebie na nowo przemówić, że ten Duch Święty, którego posyła Ojciec, dlatego że Jezus umarł na krzyżu i ty uwierzyłeś w Niego, dlatego On posyła tego Ducha Prawdy do ciebie, innego Pocieszyciela, żeby On był blisko ciebie. Żeby cały czas był blisko ciebie. Żebyś kiedy wstajesz, kiedy idziesz do pracy, kiedy jesteś w pracy, kiedy wracasz z pracy, kiedy kładziesz się spać, kiedy budzisz się w nocy, kiedy budzisz się rano, to wiesz, że nie jesteś sam!
Amen.
Ale On jest blisko ciebie i On po prostu mówi do twojego serca cały czas. Jezus mówi o tym. Slogan. Chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to relacja. Amen? Slogan. Słuchajcie, wcielmy slogan w życie. My po prostu zajmujemy się taką masą różnych rzeczy, a jak mało zajmujemy się osobą. Czytałem biografię jednego pisarza niedawno, którego matka popełniła samobójstwo, kiedy on miał 12 lat. I on w tej książce opisuje, w tej biografii opisuje ostatni spacer z matką, zanim popełniła samobójstwo. I w tym spacerze powiedziała do swojego syna: pamiętaj, że przyjaźń jest ważniejsza od miłości. On zapamiętał sobie to, że jego matka nie była szczęśliwa w małżeństwie, ponieważ nie była w przyjaźni z ojcem. Kochali się, zakochali się, pobrali się, był z tego syn, ale nie było przyjaźni, nie było bliskości. I wiesz, i skutkiem tego była jej śmierć samobójcza. Niewierzący ludzie, książka niechrześcijańska. więc nie rozwijam. Wiesz, ja w moim domu jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Biegam po domu, sprzątam, zamiatam, odkurzam, zapełniam zmywarkę, opróżniam zmywarkę, robię różne rzeczy. Potrafię dzieciom przygotować śniadanie, z obiadem już gorzej. I po prostu myślę o różnych rzeczach. Koszę trawę na trawniku, bo tam się ją kosi. Podlewam czasami latem. Po prostu przez cały dzień myślę o tym, jak jestem w domu i nie chcę odpoczywać albo nie chcę czytać, co by można było dobrego zrobić. I w tym samym czasie, kiedy ja jestem taką osobą, przychodzi do mnie moja żona co jakiś czas i mówi: Marek, halo, jesteś tutaj? I mam takie wrażenie, że ona powinna być już zadowolona, że ja biegam jak po prostu struś pędziwiat po tym domu i powinna być zachwycona, ale to ją nie zachwyca. Bo ją zachwyca to, kiedy ja z nią jestem. Kiedy patrzę się na nią, kiedy słucham, co ona mówi, kiedy jej dotykam, kiedy ją całuję, kiedy ją obejmuję, wtedy ona jest zadowolona, wtedy ona mnie ma. Wiesz, to jest analogia naszego życia z Bogiem. My dla Boga możemy zrobić mnóstwo rzeczy, albo możemy nie robić nic. Co zauważyłem też w ostatnią niedzielę, a propos paru osób w tym kościele. Paru dziesięciu, nie wiem. To będziemy rozwijać przy innych okazjach. Więc możesz biegać, możesz załatwiać sprawy, może jesteś osobą, która bardzo interesuje się Bogiem, czyta o Nim, studiuje o Nim. Ale pytanie jest bardzo proste. Czy ty z Nim rozmawiasz? Czy ty z Nim jesteś? Czy czujesz, że On jest? Czy On jest tu, gdzie ty jesteś? To jest pytanie. Bo jeżeli masz Ducha Świętego, to On jest tam, gdzie ty jesteś. On jest w tobie, On jest nad tobą, On jest obok ciebie. Możesz z Nim rozmawiać, On udziela ci odpowiedzi. Kiedy się martwisz, cię pociesza. Kiedy masz pytanie, On ci odpowiada. I daje ci swój pokój, którego świat nie może pojąć, ponieważ On jest blisko. Aleluja. Pamiętacie takie obrazy z Powstania Warszawskiego, jak ludzie biorą ślub? Widzieliście takie archiwalne zdjęcia? Jednym z takich osób był Jan Nowak-Jeziorański. Mówi, że szli do ślubu przez kościół i mówi, zamiast walca Mendelssohna, czy tam jakiejś innej pieśni, chrupało im szkło pod nogami, jak szli przez kościół. W środku Warszawy, na swój ślub. Wiesz, co to jest za miłość? Co to jest za zjawisko, że dla ludzi, którzy chcą być ze sobą, nie przeszkadzają im żadne okoliczności, bo wiedzą, że to coś jest ważniejsze od wszystkiego innego. To jest właśnie Boży plan dla nas. Nie zostawię was sierotami. Będę z wami. Nie opuszczę was. Będę mówił. Nauczę was wszystkiego. Wprowadzę was we wszelką prawdę. Dam wam królestwo pokoju, radości i sprawiedliwości. W Duchu Świętym, którego poślę do was, żeby był z wami.
Amen.
Halleluja. To jest to, co Bóg dla ciebie przygotował. Tak wiele razy jesteśmy zdani w naszych umysłach i tym, jak żyjemy, na walkę z troskami. Z zadaniami, z odpowiedzialnościami, albo nawet z przemianą swojego charakteru. Ale jest pytanie, które to wszystko przekracza. Gdzie jest twój Bóg? Czy jest blisko ciebie, czy jest odległą teorią, w którą wierzysz i pobożnie starasz się pielęgnować? Halleluja. To jest piękne. Wiesz, zachęcam cię do tego, żebyś otworzył swoje duchowe oczy. I zobaczył, że Jezus chce być bliżej ciebie niż twoje myśli na temat całego otaczającego się świata. Wszystkie niepokoje, wszystkich niepokojów związanych z tym światem. Gdzie tam mamy ten tydzień po wyborach na przykład, ja się interesuję polityką. Ojejku, ile dyskusji było w tym tygodniu na temat różnych rzeczy. To jest fantastyczne, bo kiedyś bym brał udział w tych wszystkich dyskusjach. A w tym tygodniu wyłączałem radio w samochodzie. Nie dlatego, że mnie to denerwowało, bo mnie to nigdy nie denerwuje, ja tylko mogę słuchać nieskończoność. Moja żona czasami mówi, może byśmy z dziećmi porozmawiali. Ja muszę wyłączyć radio w samochodzie. Ale dlatego wyłączałem je, ponieważ miałem wrażenie, że jak tylko wsiadam do samochodu, to się drugie drzwi otwierają i ktoś siada. Po prostu korba normalnie. Ale w tym wszystkim rozumiem, że to jest Boży plan. Kiedy w poniedziałek rano powiedziałem mojej żonie, Iza, coś się zmieniło. Po prostu coś się zmieniło. Ona przez cały tydzień mnie sprawdzała. Dzwoniła do mnie i się pytała, jak tam już masz doła? Zapadnie się otworzyła, bo ona pamięta ostatnie lata, jakie były. Dzwoniła do mnie, zawsze z dwa razy dzwoniła do pracy, mówi, jak się Marek masz, jak tam ciemno, jasno. W tym tygodniu dzwoniła do mnie, a ja po prostu cały czas na powierzchni, jak taka oliwa na wodzie. I nic się nie zapada. I rozmawiam z Jezusem. I to jest fantastyczne, to jest Boży plan dla ciebie. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi. Bo jeżeli jesteś z osobą, która cię kocha, i ty wiesz, odczuwasz to, że ona cię kocha, i ty kochasz ją, to wszystkie odpowiedzi są absolutnie sprawą drugoplanową. Wiecie, ja spotykam się z ludźmi, którzy mają się pobrać, wchodzą w małżeństwo, rozmawiam z nimi i po prostu, jak tak próbuję się przebić przez ten czas, który oni mają, gdzie będziecie mieszkać, ile dzieci będziecie mieć, a kto będzie trzymał kasę, tak dalej, żeby, wiesz, były wiadome oczekiwania, bo jedna z przyczyn nieudanych związków są sprzeczne oczekiwania, które później się odkrywa, to powiem ci, to jest bardzo ciężko. Oni siedzą po prostu. I są po prostu już gdzie indziej. I oni nawet ze mną tam nie są. I ja muszę tak pukać, że halo, jestem z wami. Halo, Apollo, tu Houston. Po prostu, wiesz, ale to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, którą Jezus ma dla ciebie z Nim, kiedy jesteś z Nim. Wiesz, my wiemy, że wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. I to jest prawda, wiara stąd pochodzi. Ale kiedy Jezus siedzi obok ciebie i ty z Nim rozmawiasz, to ta wiara nie potrzebuje na nic czekać. Bo ta wiara jest z tej relacji miłości z Nim i z tego, co On w tym momencie mówi do mnie. Ja po prostu w tym tygodniu, wiecie, ile razy mi Jezus powiedział, nie powiem ci. I to powodowało taką wiarę w moim sercu. Albo mówił mi, nie powiem ci teraz. Kiedyś to było tak, zmagałem się, mam pytanie, po prostu, Nie wiem, Iza, mówię, jak to będzie i to będzie, Łukasz, jak to będzie w biurze i różne miałem pytania, a co z tym zrobić, a z tym zrobić. Gdzie w tym tygodniu siedzę po prostu w samochodzie, jadę w samochodzie albo jestem sam w biurze i mówię, Jezu, jak to będzie? Jezu, jeszcze Ci nie powiem. Ja mówię, super. I nie potrzebuję nic, bo On jest gwarancją, że On nad wszystkim czuwa i ma całkowitą władzę. I jak On mówi, że teraz mi nie powie, to znaczy, że ja potrzebuję tego wiedzieć i to mnie nie martwi. Wiecie, nasz rozwój duchowy jest jak rozwój dziecka. On się dokonuje tylko prawidłowo w relacji bliskiej miłości rodzica. I moje dzieci czasami mają mnóstwo pytań do mnie. I na niektóre im w ogóle nikt nie odpowiada. Mówię, to nie teraz. Albo odpowiadam tylko tak, żeby były zadowolone na dzisiaj. Tato, a jak to jest? No to jest tak. Ja mówię, aha. I się dalej nie pytają. Ja mówię, nawet im nic nie powiedziałem jeszcze. Ale to ich zadowala, bo one mają tylko taki poziom zrozumienia rzeczy. I są spokojne. I wiem, że ze mną i Jezusem jest dokładnie tak samo. On nie musi mi wszystkiego powiedzieć. On mi mówi tylko tyle, ile ja potrzebuję wiedzieć. I ja przez to, że jestem blisko Niego, jestem jak kwiat, który rozkwita. I mówię, super. Ja mówię, to co, Panie, to będzie niespodzianka, tak? Pan mówi, tak, to będzie niespodzianka. I dzisiaj byś po prostu oszalał, jakbyś się dowiedział. A ja nie chcę, żebyś oszalał. Więc będzie to niespodzianka. Aleluja! Taką bliskość ma dla nas Bóg. Aleluja! Dobrze, jedźmy dalej. List do Rzymian, 8 rozdział. Tutaj jest kilka wersetów. Też tym wersetem bardzo mocno zostałem dotknięty w poniedziałek, jak Rachel na spotkaniu poniedziałkowym na Kłopotowskiego dzieliła się. I akurat to mi tutaj wyskoczyło. Może od wiersza 19 będę czytał. List do Rzymian 8 od 19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, albo skażeniu, mówi inne tłumaczenie, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niedoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiecie, tu jest taki... czytajcie od wiersza tylko 19. Wiecie... To jest też takiego, że cały świat oczekuje na objawienie się synów Bożych. Kto są synowie Boży? No to my jesteśmy. My jesteśmy synami Bożymi. Niech siostry powiedzą, jesteśmy synami Bożymi. Amen. Bo to słowo w Grece to są po prostu dzieci Boże lub osoby dziedziczące. W Grece nie ma tutaj przy tym słowie płci. To jest takie słowo, które boję się wymienić po grecku, ponieważ ono brzmi bardzo, jak się walnę, to mogę po prostu, może być bardzo niefajnie. Zaczyna się, tam są takie litery w tym... No właśnie, jak ona to mówi, żeby tak nie było brzydko? A, hus. Tak, ale można się pomylić i wychodzi wtedy coś innego. I to są właśnie ci synowie Boży, dziecice, więc wszystkie siostry są też tymi synami. Tak? I cały świat oczekuje, że my wyjdziemy na światło, że stworzenie zobaczy i powie chwała Bogu, odkupieni. Zmienieni, ufający Bogu, tak? Ale teraz jest powiedziane, że całe stworzenie tak woła i boleje objawienia tych rzeczy, ponieważ zostało poddane z tej znikomości, temu skażeniu, tej ciężkości tego świata i my też. Ale wiesz, to co jest tu napisane, jest powiedziane, że to wszystko przez Boga zostało poddane w nadziei. Bóg jak przeprowadza nas przez jakiś trudny czas, to nawet w tym trudnym czasie On to robi w nadziei. Powiedz nadzieja.
Nadzieja.
Nadzieja wyprowadzenia nas do tych dobrych rzeczy. I rozwiązania. Powiedz w nadziei.
Nadzieja.
Bóg wszystko, co z tobą robi, On robi w nadziei. On po prostu nie wrzuca nas do takiej pralki frani i my tam krzyczymy i piszczymy. I On mówi, dobrze, jak się wypierzesz, to cię wyciągnę. Jak się nie wypierzesz, to będziesz się prał tak. Wieczność. Tylko Bóg wszystko, co z nami robi, On robi w nadziei. W nadziei. Amen? On ma nadzieję. On jest dobrym rodzicem. On nie robi rzeczy po to, żeby udowodnić swoje panowanie w naszym życiu. On nie robi rzeczy z nami w naszym życiu po to, żeby wykazać swoją większość, swoją moc i kontrolę nad naszym życiem. On cokolwiek robi w naszym życiu, robi po to, żeby nas przeprowadzić do miejsca zmartwychwstania naszej wiary, zmartwychwstania chwały Bożej, do zmartwychwstania obietnic i On to wszystko robi w nadziei. Więc teraz, kiedy żyjesz, to On ciebie prowadzi w nadziei. I wyjdziesz do miejsca w nadziei. Amen? Dlatego napełnij się nadzieją. Są te trzy, mówi 13 rozdział 1 do Koryntian. Wiara, nadzieja i miłość. A z nich największa jest miłość. Amen? Ale nadzieja i wiara też jest potrzebna. Amen? Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Przychodzi atak na wiarę, przychodzi atak na słowo. Wiara jest orężem, jest czymś dynamicznym. W liście do Efezjan jest powiedziane, że to jest tarcza, która gasi ogniste pociski złego. Wiara wierzącego to jest jako smolona blacha z dziurami powybijanymi w tej blasze, od walki. I wiesz, i niektórym nam ręka słabnie, żeby ją trzymać wysoko. Amen? Potrzebujemy dużo słowa i są różne okoliczności. Ale wiesz, oprócz tej wiary z jednej strony, która jest tą dynamiką wchodzenia w zastępy wroga i miłością, która jest tą bliskością Jezusa, jest jeszcze nadzieja, która nas prowadzi do wiary. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy wiersz, gdzie mamy definicję wiary, jest powiedziane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jedno z tłumaczeń mówi, że wiara jest nadzieją tam w tym wersecie. Bo jest właśnie tym spodziewaniem się. Tym się różni wiara od nadziei, że wiara to jest pewność, którą już trzymamy i po prostu nic nie przejdzie. A nadzieja jest właśnie tym, co poprzedza wiarę. Tą świadomością serca, że mogę nie wszystko wiedzieć, nie na wszystko mam dzisiaj Słowo Boże, nie na wszystko mam obietnicę, nie wszystko Bóg mi powiedział, ale mam nadzieję. Mam nadzieję. Amen? Jestem jak kobieta w ciąży. Halleluja! I mam nadzieję. Amen? Niektórzy mężczyźni mają większą nadzieję, drudzy mniejszą. Ja tak jak się porównuję, to mam całkiem sporą nadzieję. Ale to jest właśnie to, że nosisz ją w swoim sercu, nosisz ją pod swoim sercem, jesteś przy nadziei. Amen? Tego jeszcze nie widać, jeszcze nie wiadomo, ale już jest nadzieja. Amen? I to jest to, co Bóg dla ciebie przygotował w bliskości z Jezusem. Kiedy z Nim jesteś, kiedy z Nim rozmawiasz, możesz nie otrzymywać jeszcze dzisiaj, nie mieć wszystkich odpowiedzi, które potrzebujesz, ale to cię w ogóle nie musi niepokoić. Amen? Zachęcam cię do tego, żebyś zanim pomyślisz o rzeczach, zanim pomyślisz o sprawach, to żebyś raczej spotkał się z Jezusem. Zobaczcie, jak my często mówimy, takich słów używamy, bardzo chrześcijańskie. Muszę to przemodlić. Co to jest? Ja czasami przemodlałem różne rzeczy. Ale często to się sprowadzało do przemyśliwania rzeczy. Albo muszę to przemyśleć. Ale w Bogu to jest tak, że przychodzisz z tym do Pana. I mówisz, Panie, ja po prostu nie wiem. Ja normalnie nie wiem. Ja ci to wyświetlam ci wszystkie moje myśli. Myślę, że może być tak. Tego nie wiem. Panie, powiedz coś. Bo ty jesteś tym, który ma mi odpowiedzieć, tak? I w nadziei nie dajemy się zaniepokoić. Nie wiem, czy Krzysiek da się przeskoczyć do ostatniego wersetu. Da się? To otwórzmy pierwszy list, wrócimy jeszcze do tamtych, ale otwórzcie, albo przeczytajcie sobie pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 6 wiersz. Piotr mówi do kobiet i mówi tak. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. I mówi tak. Jej dzieci stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Powiedz, niczym nie daję się nastraszyć. Amen. To jest to, do czego Bóg nas prowadzi w naszym życiu duchowym. Że będziemy tak blisko Jezusa, będziemy Mu tak ufać, że niczym się nie dajemy nastraszyć. Jak ja patrzę na ludzi wierzących, to wielu z nich jest ciągle wystraszonych. Ciągle wystraszonych. Nie wiem czy. Bardzo często myślę, że mną. Kiedy się ze mną spotykają. Dziś się okazuje, że nie. To są większe problemy niż pastor w życiu. I po prostu... Aleluja! Aleluja. Szum z nieba. Amen. Więc niczym nie dajesz się po prostu nastraszyć, kiedy jesteś blisko Niego. Dobrze, wróćmy teraz do tych poprzednich wersetów. Jana 21, 4. To jest po zmartwychwstaniu. To jest końcówka Ewangelii Jana. Jana 21, od 4. A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im Jezus. Zobaczcie, to jest po prostu w ogóle... Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś kazanie Wyna Gosa. Może wyłączcie tutaj, niech ktoś powie, żeby wyłączyć to, bo faluje ten ekran. Proszę włączyć zamiast nawiew, to wyciąg. Nie będzie falowało. I będzie ciszej, bo wyciąg jest ciszszy niż nawiew. Bo ja wszystko wiem o Kościele. Ewangelia Jana 21. I teraz zobaczcie, tu jest napisane tak. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Nie wiedzieli, że to był Jezus. A wiem, pytałem was o kazanie Winagosa, czy słyszeliście. Kiedy on przeleciał przez wszystkie Ewangelie po zmartwychwstaniu Jezusa i pokazał, jak uczniowie nie mogli po zmartwychwstaniu Jezusa poznać. Jedni go brali za ogrodnika, w drodze do Emaus gadali z nim parę godzin, siedzieli w karczmie i po prostu jedli i dopiero na koniec, jak wziął chleb i złamał przy tym posiłku, to nagle zobaczyli, że to on, ale on wtedy się zabrał od nich. I to jest dokładnie tak, jak to jest w naszym życiu, że ty po prostu żyjesz z Bogiem, niby wierzysz w Jezusa, niby On jest, ale ty go nie rozpoznajesz, że to On jest. Dla mnie to jest zupełnie fantastyczne. Winagos mówił coś takiego w tym kazaniu, że jeszcze tak specjalnie prowokował, że idą, patrzą, a tu jakiś Chińczyk idzie. I rozmawiają z nim, a później poznali, że to był Jezus. Albo czarny. No to już w ogóle wszyscy tak siedzieli. Wyraźnie sprawdzali te wersety. Że... Dobrze mówię. On specjalnie tak wkręcał, żeby to jeszcze skonfrontować. Ale Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi w swojej chwale, jako ten, który jest tym, kim już jest ostatecznie, to ludzie mają zamieszanie i nie wiedzą. Dlatego wierzę, że powinniśmy szczególnie być wrażliwi, tak jak jesteśmy wrażliwi na głos Ducha Świętego, żeby słyszeć, co On mówi. Amen. Słowo, że nie zasmucajcie Ducha Świętego. Wiesz, dla mnie to było zawsze fantastyczne, zasmucić Boga. Tak? Zasmucić to można kogoś słabego, kogo można szybko zgłoszyć. Jak można zasmucić kogoś, kto jest potężny, wszechmogący, wszechwiedzący, twórczy, mocny? Jak można w ogóle po prostu zbić z tropu? Ale Duch Święty może być zasmucony i możemy go nie usłyszeć, ponieważ on przychodzi w sposób do naszego życia, który my tylko przez wiarę i przez zaufanie i przez posłuszeństwo możemy usłyszeć, co on mówi w danym momencie. I możemy go przyjąć. Amen? Okej. Okay. Dobrze, czy jest tam ktoś, kto może obsługiwać? To...
Nie wiem, Zbyszek poszedł, ale chyba się nie orientuje, coś jak to wyłączyć.
Okej. Okay. Jak ktoś wie, to niech pomoże jeszcze. Mi troszkę to przeszkadza. Halleluja. Cały czas będzie ten sam werset, więc możemy jechać dalej. Rzekł im Jezus, dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. Więc rozmawia z nimi, nie mają nic do jedzenia. Rzekł im Jezus, dzieci, rzekł im więc, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, który miłował Jezusa, czyli Jan, życzę wam takiego przydomka, rzekł Piotrowi, Pan jest. Pan jest. Powiedz, Pan jest. On po prostu rozpoznał, że to jest Pan, który jest do nich rozmawiał. Jeżeli zobaczył, gdy zobaczył, że to jest Pan, jest powiedziane, Szymon więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. I popłynął do brzegu do Jezusa. Amen. Tak. Popłynął, to dodaję, że popłynął do Jezusa, żebyście nie myśleli, że usłyszał, że Pan jest, wskoczył do wody i utonął ze strachu. Nie, kiedy usłyszał, że Pan jest, to był nagi w tej łódce, prawda, spracowani rybacy. I po prostu zawinął się, wskoczył do wody i popłynął do Jezusa. I później cała łódź przepłynęła. Wiesz, życzę Ci tego, żebyś rozpoznał, że Pan jest. Żebyś rozpoznał, że Pan jest. On jest blisko Ciebie. To jest Pan zmartwychwstały. Uczniowie nie mieli tego komfortu, żeby go rozpoznać łatwo po zmartwychwstaniu. Te niewiasty, które były przy grobie, nie miały tego komfortu. I my, ludzie Nowego Testamentu, dzieci Boże, tak samo przez wiarę, jak tamci uczniowie, przyjmujemy Jezusa. W taki sam sposób przychodzimy do Niego. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś rozpoznał, że Pan jest. A dzisiaj Ci mówię, że Pan tutaj jest. Jak uwielbialiśmy Boga, prawdopodobnie jest to też związane z moim stanem, który jest bliski euforii, ale po prostu ja byłem taki szczęśliwy, że tutaj teraz mogę uwielbiać Boga, bo On tutaj jest między nami. To jest wspaniałe, to jest rewelacyjne, to jest coś, czego nikt nie ma. Jezus mówi, świat Go nie poznał i świat Go nie może otrzymać, świat Go nie może przyjąć. Ale Wy Go otrzymacie. Ponieważ wśród Was był i wśród Was będzie, bo ja Go poślę. I nie będziecie sierotami. To jest tylko kwestia rozpoznania. Amen. Wejdź do swojego miejsca zamkniętego i zacznij z Nim rozmawiać. Rozpoznaj, że On jest. Wiesz, ja rozmawiam z Bogiem jak mi się klapka otworzyła. Zresztą wcześniej już też rozmawiałem, ale po prostu teraz nawet więcej rozmawiam. Przypomniał mi się taki dowcip nawet, bo słyszałem go w Lublinie, jak byłem, że Icchak modlił się i mówi do Boga: Boże, daj mi 1 000 000 złotych. Tu jest córka tego pana, co opowiada kawałek. I mówi po prostu: wiesz, daj mi 1 000 000 złotych, jak ty mi dasz 1 000 000 złotych, to ja ci 500 000 dam na synagogę od razu. Ale jak ty mi nie wierzysz, to daj mi tylko 500 000. Ja po prostu w tym tygodniu zobaczyłem, że ja dokładnie tak samo rozmawiam z Jezusem. I mi to robi dobrze, bo ja z Nim uczciwie postępuję. Ja rozmawiam z Nim tak, jak rozmawiają moje dzieci. I tato, daj mi gumę. Mówiłem ci, że już ci nie dam w tym tygodniu. Tato, ale jak pożyczę Oliwce telefon, żeby mogła sobie pograć, to dasz mi gumę? Ja mówię: wiesz, no nie wiem, nie bardzo bym chciał ci dać. Ale wiesz, tato, ja tą gumę to bardzo lubię. Ale wiesz, ostatnio wyplułeś tą gumę i przykleiła się do tapicerki. Tato, tym razem nie wypluję, zobaczysz. I po prostu 20 minut w samochodzie o gumie do życia rozmawia, żebym mu ją dał. Co ja robię?
Daję mu gumę.
I dzisiaj mam dla was przypowieść. Chociaż ja, który jestem złym rodzicą, daję gumę mojemu synowi, to ileż Ojciec Niebieski da wam to chleb, jeżeli poprosicie.
Gumę.
Amen. Dam wam gumę i wasz oddech będzie świeży i będziecie mówić Ewangelię z mocą. To jest po prostu piękne. Więc po prostu rozmawiaj. Wiesz, ty nie musisz, jeżeli masz rozmowę z przyjacielem, to ty się nie nastawiasz na rozmowę. Na zasadzie: dzisiaj jest ten dzień, 16 października. Idę się spotkać z moim przyjacielem. Dobrze wyglądam? Wszystko jest okej. Okay. Nic nie zapomniałem. Co ja mu tam obiecałem ostatnio? Może znowu się będzie czepiał, że mi tego nie załatwiłem. I idziesz jak na skazanie, na spotkanie z przyjacielem, a później w czasie rozmowy kontrolujesz każde słowo, żeby właściwie pogadać, żeby dobrze wypaść. Że tak większość chrześcijan postępuje z Panem Bogiem. Przychodzą do kościoła, stają w uwielbieniu, torturowani w myślach, co zrobili, czego nie zrobili, co by wypadało zrobić. I później po prostu ręki się nie chce podnieść w uwielbieniu, bo przecież nie spotkanie z przyjacielem. Wiesz, u Boga nie ma żadnego znaczenia, jakim ty przyszedłeś. Dla Niego ma tylko jedna rzecz znaczenie. Żebym powiedział, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto wierzy, ten, kto przystępuje do Niego, musi wierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. Amen. Czy spotkanie z przyjacielem jest nagrodą samą w sobie? Absolutnie. Dokładnie tak jest właśnie. Absolutnie tak. Tak jest, po prostu spotykasz się i już masz dobry czas. Nie musisz otrzymać żadnego prezentu. Tu jesteś, dawno się nie widziałeś i jest czar. I super, że się spotkaliście, jeżeli to jest prawdziwy przyjaciel. Amen? I Jezus tego od nas oczekuje. Że my właśnie rozpoznamy, że Pan jest. I przyjdziemy do Niego i nie zlekceważymy Ducha Świętego. Halleluja. Dobrze. Teraz mamy... Teraz mamy inne fragmenty. Wiesz, Jezusowi naprawdę nie przeszkadza to, jakim jesteś. Mu to w ogóle nie przeszkadza. Otwórzcie pierwszy list, przepraszam, nie pierwszy list, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Mateusza 16, 22. To jest po tym, jak Jezus się pyta, za kogo mnie ludzie uważają, wy za kogo mnie uważacie. Piotr mówi: ty jesteś Mesjaszem, posłańcem od Boga, wszystko dobrze. A później za chwilę Jezus mówi: idziemy do Jerozolimy, będę musiał umrzeć. I teraz Piotr, 16, 22, mówi tak. Piotr wziął go na stronę. Panie Jezu, chodź tutaj, musimy pogadać. Zostaw ich tam na chwilę, coś ci powiem. I począł go upominać. Czyli zaczął go ustawiać. Słuchaj, ja rozumiem, różne rzeczy mówisz, nie wszyscy wszystko rozumieją. Ja też czasami nie wszystko kapowałem. Ale słuchaj, to już jest przygięcie. To już jest przygięcie. Miej litość nad sobą. Zlituj się nad sobą. Zlituj się, Jezu. Zlituj się nad sobą. Panie, naprawdę takie rzeczy się nie spotkają. Przestań. Kiedy czytam takie fragmenty, jest trochę ich więcej w Biblii, tego typu, to powiem ci, jedna rzecz mnie zachwyca, bo niektórzy mogą wygłosić z tego różne kazania. Mogą wygłosić tak. Piotr nie miał objawienia, bo w ciele go nie ma, on jest w duchu. Kiedy powiedział, że Jezus jest Mesjaszem, to mówił to dlatego, że Duch Święty do niego przemówił. Dlatego Jezus powiedział: nie ciało ci krew i krew ci objawiły to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I to będzie prawidłowe kazanie. Ale kiedy ja czytam takie fragmenty, to zadziwia mnie zupełnie coś innego. że Jezus, kiedy pełnił swoją służbę na ziemi, modlił się i rozmawiał z Ojcem. I któregoś dnia Ojciec mu powiedział, weź sobie 12 chłopaków. To będą ci, którzy będą pierwszymi, którzy będą widzieć Twoje znaki i cuda i słyszeć Twoje nauczanie i później oni będą pierwszymi wysłanymi, żeby czynić uczniami wszystkie narody. I Jezus mówi, Panie, dobra, robimy plan. Którzy to mają być? Mówi, tu masz listę. Weź tego, tego, tego nie bierz, tego nie bierz, tego weź. Tego nie bierz, tego weź, tego nie bierz, tego weź, tego nie bierz, tego weź. Ile masz już? 12, starczy. I Pan Jezus szedł z góry i jest powiedziane, że wziął 12 i powołał ich, żeby byli tymi, których będzie wysyłał na ogłoszenie Ewangelii. I teraz on ich wziął tak, jak po prostu ja mógłbym dzisiaj wziąć. To było dokładnie tak samo. Wczoraj mieliśmy rozpoczęcie tej biblijnej grupy uczniostwa. Było 14 osób plus ja. Powiem wam, jak ja się fajnie czułem w tej grupie. Nie byłem zadowolony ze swojego nauczania. To była jedna rzecz, z której nie byłem zadowolony. Chociaż słuchacze byli zadowoleni, ale ja mało. Bo to taki nowy temat sobie wziąłem, był dla mnie pionierski. Ale siedziałem sobie i mówiłem, Jezu, jakie to jest fantastyczne. Po prostu to jest jak u Jezusa. Tyle, że 14. Później Iza miała wykłady po południu i wróciła i mówi, Marek, to jest fantastyczne. To są ludzie, którzy są głodni, którzy chcą poznać, co Bóg mówi, szukają Go, i spędzić z nimi parę godzin, to jest po prostu najpiękniejsza rzecz na świecie. Wiesz, ja po prostu sobie jak myślę o Jezusie, to myślę sobie, że On właśnie tak swoją służbę pełnił, że On wziął tych dwóch chłopaków i z nimi chodził. I teraz takie wersety, jak ten, który tutaj przeczytałem, one świadczą o tym, że ta relacja była najbardziej normalna z możliwych. Bo jeżeli można było Jezusa wziąć na bok i tak Mu nawkładać, to znaczy, że tam była całkowita bliskość. Dla mnie to jest nauka, żeby być jak Jezus. Bo ja czasami, jak zaczynam z kimś rozmowę, to oczywiście w moim profesjonalizmie staram się wyluzować, na kanapie tam rozpocząć, co słychać. Tam ktoś mówi, wiesz, nie podoba mi się to. Ja mówię, też mi się to nie podoba, powinno być to zmienione. Albo coś tam rozmawiamy, i ja ale w środku nie jestem taki jak Jezus i sobie myślę po prostu, ja tak może. Ale postawiłem profesjonalnie. Ale Jezus uważam, że nie miał tylko postawy profesjonalnej. On był profesjonalny. Profesjonalny w miłości, w normalności, w otwartości. I wiesz, i on po prostu to wysłuchał Piotra. On po prostu, wiesz, bo tu jest powiedziane, że on począł go upominać. On rozpoczął to napominanie od tych słów. I to była dłuższa rozmowa. To po prostu mu nawkładał najnormalniej w świecie. Umrzeć. Po prostu, naprawdę. Później Pan Jezus mówi, pomyślał sobie, że już dosyć i wtedy powiedział, dosłownie, tak jak czytamy w Grece, u nas to jest inaczej powiedziane, to powiedział mu, nie odejdź ode mnie szatanie, tak jak mamy w naszych tłumaczeniach, możecie to skreślić od razu i poprawić, ale później mu od razu powiedział, słuchaj szatanie, pójdź za mną i naśladuj mnie. Co pokazuje, jaka to była relacja, że można było powiedzieć po prostu do przyjaciela coś takiego. Jak ja bym do niektórych z was nazwał diabłem, to moglibyście się zastanowić, czy nie pójść sobie do innego kościoła. Ale są tutaj tacy, którzy by mi tym samym odpowiedzieli. I to znaczy, że tu jest wszystko normalnie, prawie. Wiesz, co myślę po prostu, to jest niesamowite. Czasami, wiesz, czasami rozmawiamy z Izą i to jest tak, jak też mówiłem to tydzień temu na zakończenie kazania. Rozmawiamy tam o kimś i na przykład Iza jest poirytowana czymś, co ktoś powiedział, czy coś zrobił, a ja mam zupełnie inną postawę i mówię, Iza, wyluzuj, to przecież to po prostu jest tak, tak i tak. O wiele częściej zdarza się, że jest zamiana stron i ja jestem i coś tam wciskam, a Iza mi mówi. I mówiła, to co po prostu, no Pan Jezus z takimi się nie przejmował, on miał ich blisko siebie. Amen. I wiesz, i dlaczego o tym mówię? Nie mówię o tym, żeby was uczyć pastorstwa, ale mówię o tym, żebyś zrozumiał, że bez względu na to, jaki ty dziwny jesteś i jak dziwne masz opinie, jak bardzo masz ochotę prostować drogi Pana Boga, żeby On dobrze zaczął wreszcie działać i każesz Mu strzelać do siebie z błogosławieństwa, kiedy jesteś w ruchu i mówisz, Panie, strzelaj, pobłogosław mnie, to po prostu i chcesz Go ustawiać, to Jemu to w ogóle nie przeszkadza. I On Ciebie nie odeśle. Ale Pan Jezus powiedział, Piotrze, cały czas modliłem się o Ciebie przez te 3 lata, żeby nie osłabła Twoja wiara, żebyś nie był przesiany i że kiedy już się nawrócisz, żebyś miłował braci, żebyś pas owce moje. Amen? Teraz wiesz, więc gdziekolwiek jesteś ze swoim życiem i jak bardzo sobą jesteś rozczarowany, to Jezus tobą w ogóle nie jest rozczarowany. On jest tylko czasami może załamany, że stoi obok ciebie, a ty go nie widzisz. Jak w tych filmach z Patrickiem Swayze i innych, gdzie mąż umiera i później po prostu żonę prześladuje, żeby jej pomóc. I przychodzi do niej do domu, żeby ją uratować, a ona go mija. Pamiętacie, oglądaliście to? O takim mężu, który zmarł i ratował później rodzinę, a ona go nie widziała? Nie chrześcijański film, nie oglądać. Ale jak ktoś oglądał, no to niech to będzie z pożytkiem. Przypomnij sobie. I teraz Pan Jezus, wiesz, stoi obok ciebie i ty po prostu przez Niego przechodzisz. Siedzisz w swoim pokoju, po prostu mówisz, Boże, jak to będzie. I On stoi w drzwiach, po czym ty po prostu, no nie wiem jak będzie, wychodzisz i przechodzisz przez Niego. Do łazienki. I On tam zostaje w tych drzwiach, odwraca się i mówi, nie tak blisko. Byłem w nim i on we mnie. Przez chwilę przychodził przez te chwilę i się nie zatrzymał. Aleluja. Więc Jezus jest tak blisko. A teraz pokażę wam jeszcze o paru innych fajnych. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 14. To jest, kiedy Łazarz umarł. Wtedy Jana 11, 14. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie. Łazarz umarł. I mówi tak. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do Niego. I teraz wiersz 16 to jest po prostu hit. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy i z Nim pomarli. Wiesz, kiedyś jak się nawróciłem i jak pierwszy raz czytałem Biblię, to tak... W końcu to jeden z apostołów mówi, tak? O co chodzi? I później tak jakoś tak z rezerwą wielką czytałem to, że chyba ten sam Tomasz, co później nie wierzył w to, że Jezus zmartwychwstał, więc on chyba od początku był troszeczkę tak sceptycznie nastawiony. Ale wiesz, jak już żyje z Bogiem 24 lata i czytam ten werset, to dzisiaj widzę, że ani tam on nie był delikatny, ani nie był troszeczkę sceptyczny. To był po prostu taki grubo ciosany, niekumaty kołek w tym całej drużynie. Jezus mówi, że po prostu dobrze, że Łazarz umarł, po prostu, bo ja pójdę i go wskrzeszę z martwych, a dzięki wy temu uwierzycie, a ten po prostu w ogonie tej całej drużyny idzie i mówi, no ta następna korba, idźmy i my razem z nim umrzemy jak ten Łazarz, no, więcej cudów będzie. I wiesz, i teraz ja sobie czytam i sobie myślę, Boże, i ty go trzymałeś. I ty go trzymałeś przy sobie. Ja to bym od razu powiedział, jakbym tak szedł, chciał, stać! Który to powiedział? I może bym wiedział. I bym po prostu zaraz pojrzał, się mi się odechciało odzywać. Do zmartwychwstania mi nic już nie mówił. Jak ojciec Jana Chrzciciela, Zachariasz, jak ujrzał po prostu w świątyni Pana i z nie mówił, dopóki na tabliczce nie napisał, będzie jego imię, będzie Jan i przemówił. To ja bym tak z Tomaszem powiedział, dosyć z tą człowieka problemu, milczysz. I on... I po prostu chwała Panu, mamy jedną niewiarę mniej. Jak ja bym chciał tak w kościele niektóre niewiary uciszyć, jak tam ktoś przychodzi i mówi, ale pastor tak gadał, coś tego, albo czy to tak na pewno trzeba zrobić, tak że trzeba. Ja bym to tak... Nie, bez szczegółów, nie, bez imion, bez nazwisk, bez spraw, nie, nic tak, że... Ja bym tak powiedział, o tym może zrobić, tak... I człowiek przychodzi do kościoła. Wiesz, swoim sercem teraz Pana uwielbia, jak nie możesz słowami. Yes! A tutaj Pan Jezus go trzyma ze sobą. I w ogóle zero komentarza. Zero komentarza. Teraz ty myślisz, że nie masz problem, żeby przyjść do Jezusa, żeby być z Nim w bliskości. Nie mam żadnego problemu. Po prostu najmniejszego. Nie musisz przychodzić do Jezusa tak, jak idziesz do znajomych, albo jak zapraszasz znajomych, żeby wszystko po prostu, żeby tylko dobrze było. To bardzo dobrze się starasz, żeby dobrze było, jak idziesz do znajomych, albo ich zapraszasz, posprzątać wszystko do tego. Ale tak naprawdę nie o to chodzi ostatecznie i nie potrzeba tyle nerwów. I tak samo jest po prostu z Nim, że ty możesz po prostu z Nim zawsze rozmawiać. On jest z tobą w samochodzie, jest w pracy, w tramwaju, w metrze, na spacerze, kiedy jesteś pod prysznicem, kiedy siedzisz na toalecie. On jest wszędzie z tobą cały czas. Jest w tobie, ty w nim, on w tobie i ty w nim. Amen? Znowuż toaleta nie spasowała? Pan Jezus też chodzi do toalety. Ewangelia Jana, teraz 14 rozdział. Przeskoczmy dalej, trzeci wiersz. To sama historia, ten sam Tomasz. A jeśli pójdę i ja pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. I znowu mamy tego gościa. I rzekł do niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Też czasami tak jak po prostu, nie wiem, czasami jestem w takim jakimś gronie, się spotkam, wkręcam się, robię historię, parabole, opowiadam, przenośnie i nagle ktoś w tym gronie, ale zaraz. Całe kaznodziejstwo Tomasz porwał po prostu. W jednym zdaniem po prostu. Mówi, ja wezmę was i tam jest droga i dokąd ja idę, wy pójdziecie tą samą drogą, wy znowu znacie, bo mnie znacie. I Tomasz, chwileczkę, przerwa, nie wiemy dokąd idziesz? Jak możemy wiedzieć, jaka jest droga? To jest po prostu piękne, ale to jest właśnie to. I teraz ty się po prostu zmagasz z czymś, że ty nie wiesz czegoś. Ty jeszcze jesteś w swoim rozwoju duchowym przed Tomaszem. Bo on też nie wiedział, ale on przynajmniej zaczął gadać. Nie uciekł od Jezusa, ale był tam i mówi zaraz, zaraz, chwileczkę. I to się Jezusowi podoba. Przynajmniej ktoś jest obecny. Tam może inni już Piotr po prostu komara kosił po prostu, wiesz. Zadaniowo bardziej. A ten po prostu był, wiesz, cały czas. Teraz i ostatni fragment z Tomasza i będziemy jechać dalej. Bo jeszcze mamy godzinkę tylko, a tu jeszcze kawałek zostało. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Ten sam. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. A on rzekł do nich. Widzieliście. Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. I my to mamy tak oklepane, bo taki liturgiczny tekst jest prawie. I odezwał się Tomasz. Tomasz. Jeśli nie włożę palca w jego ręce i rąki mojej w jego bok, nie uwierzę. Wtedy Pan przyszedł i mi pozwolił włożyć. To nie tak było. To była po prostu postawa osoby całkowicie do końca nieprzekonanej tym, co oni mówią. Wiecie, to jest tak, jakby po prostu było po prostu, przyszli do siebie i powiedzieli, słuchaj, sąsiad się powiesił. Tak, powiesił się. Jak nie zobaczę jego sinej szyi i wywalonych oczu, to nie uwierzę, że się powiesił. To teraz zrozumieliście, co powiedział Tomasz. Ale powiedział, słuchaj, sąsiad, który był policjantem na służbie, tam robili antyterrorysta, przestrzelili mu po prostu, wiesz, czaszkę, tu mu weszło, tam mu wyszło i żyje. I tak, jak palca mu w tą dziurę nie wsadzę, to nie uwierzę, że on jakąś dziurę kiedykolwiek ma. Czyli to jest właśnie właściwy obraz. I co, Jezus ma z tym problem, Jezus przychodzi później, tak, po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, drzwi były zamknięte i stanął pośród nich, rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój. Dawaj łapę. Będziemy wkładać. Amen. Nie wziął. Tomaszu, podejdź. Weź swój palec o niedowiarku w mą rękę i bądź odtąd wierząc ma niedowiarkiem. Zapomnijcie, z tych rzeczy. Po prostu powiedział, dawaj tutaj, dawaj rękę, wkładamy. I dawaj rękę i wkładamy tu w bok. Proszę. I wiecie, i potem rzekł Tomasz. Pan mój i Bóg mój. Po dyskusji. I wiecie, i tradycja mówi, że umarł jako męczennik, był apostołem Iranu dzisiejszego i Indii i umarł jako męczennik za wiarę. To jest super. Grzegorz Wielki powiedział, że więcej pomaga naszej wierze nie wiara Tomasza niż wiara apostołów. Amen. A wiesz, ty masz problem po prostu, że co, że Jezus coś tego, że to trzeba teraz się do Niego przebić, czy On jest po prostu blisko, On jest w zasięgu ręki. Wszystkie obietnice trzyma. Cały pokarm, ma dla Ciebie chleb, ma wszystko. On chce przyjaźni, On chce bliskości z Tobą. Jego najbliżsi Mu w niczym nie przeszkodzili. Po prostu nie ma problemu. Amen. Po prostu nigdy nie krzyknął na Judasza. Amen. Nigdy go nie strofował. Po prostu był poza zasięgiem wpływu. Judasz chciał zrobić, co chciał zrobić. Jezus mówi, słuchaj, rób, co masz robić. Nie zerwał z nim relacji. Kiedy przyszedł go pocałował, żeby go zdradzić, mówi, przyjacielu do niego. Amen. Nie przyjacielu, tak jak się mówi, wiesz, nie wiem, do policjanta, żeby mandatu nie wlepił, ale przyjacielu. Normalnie, przyjacielu. Amen. To jest to. Halleluja. Więc rozmawiaj z Jezusem. Dogadaj się z Nim. Powiedz, ile Mu dasz, jak Ci pobłogosławi. I powiedz Mu, że jak Ci nie ufa, to żeby dał Ci w takim razie bez tego, co masz Mu dać, z tego, co Ci da. No po prostu spokojnie. Panie, jak mi nie ufasz, daj mi 500. Rozmawiaj z Nim. Ja tak z Nim rozmawiam. Ja mojej żonie w tym tygodniu z Jezusem rozmawiałem. I ja myślałem, czemu ja częściej z Jezusem o mojej żonie nie rozmawiam? Tak mi czasami korciło, żeby z kimś o mojej żonie porozmawiać. Ale wiedziałem, że takich rzeczy się nie robi. Ale z Jezusem się robi. Nie, z Rycharskim nie gada by tobie. Zawsze muszę jakoś tak powiedzieć, że wypadasz piękniej niż w rzeczywistości. Ale z Jezusem mogę całkowicie normalnie powiedzieć. Ale Panie Jezus, ale to tak... A Pan Jezus, no Marek, no. Ja po niej wychodzę i mówię sobie, po prostu jestem nagadany, wszystko dobrze, wracam do domu, kocham moją żonę, już się obgadałem. Pogadałem z nią z Jezusem. Nie muszę żalów wylewać nigdzie. Mam wszystkie żale załatwione. Panie Jezu, ale moja żona. A Pan Jezus, a moja? Wiecie, oblubienice. A moja? O, nie, spoko, nie. Panie, już się te głowy zawracam moją żoną. Right. Zupełnie inna para kaloszy. Okej. Okay. Raz jeszcze na koniec dla poszukiwaczy prawdy. Dla tych, którzy szukają prawdy. Szukają idei, szukają rozwiązania. To, co właśnie też Rachel mówiła tydzień temu. Panie, ale to jak? To jak to ma być? W co my wierzymy? W co my nie wierzymy? Jak rzeczy budować? Jak prowadzić Kościół? Jak, ale czy to tak rzeczy powinny być w Kościele? Albo czy ten brat by nie mógł tak? Albo tak? I, ale jak to się powinno zrobić? A jak z moją rodziną? A jak z... I te wszystkie pytania, no bo po prostu nie wiemy przecież, no. Jak dzieci we mgle, przecież widzę was, no. I co z tym zrobić? Zobaczcie. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Jana 18:37. Rzekł mu tedy Piłat. A więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat. Co to jest prawda? A to rzekszy, wszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Wiesz, to jest dokładnie taka sytuacja jak w naszym życiu. My chcemy wiedzieć, chcemy znać prawdę. Chcemy znać prawdę, jak się rzeczy mają. Po prostu, no ale jak jest? Jezus mówi, że On jest posłańcem prawdy, tak? A do Judasza to w ogóle nie dociera. O Boże. Że to jest tak, jakbym siebie widział przez te ostatnie 3-4 lata. Boże. Ale jak? Możesz tak zrobić, możesz tak. Jadę na spotkanie pastorów, na konferencję. Pastorzy wstają, składają świadectwa, co dzisiaj robią w swoim kościele. My to tak robimy, a my to tak robimy, teraz w tą stronę idziemy. A może Marek coś powiesz? No, chwała Panu, a my ufamy Panu. Dziękuję. I z odpowiedzenia. Nie znam prawdy. Może Ty masz jakieś pytania. Nie wiesz, co będzie. Nie wiesz, co z Twoim małżeństwem. Nie wiesz, co z Twoim życiem. Nie wiesz, co z Twoim małżeństwem, które masz. Nie wiesz, co z Twoim małżeństwem, którego nie masz. Nie wiesz, co z dziećmi, które masz. Nie wiesz, co z dziećmi, których nie masz. Każdy ma inne wyzwanie. Co z pracą? Co z moją pracą? Co z moimi zarobkami? Co z moją szkołą? Wiele pytań. I wiesz, i męczymy się. Ludzie dają nam różne odpowiedzi. Telewizja. Pastor co niedzielę włoży parę rzeczy. Do poniedziałku nawet można się z nim zgodzić. A później próba czasu i też nie bardzo. I zamieszanie, i tortura. Teraz otwórzcie Ewangelię Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Odpowiedział mu Jezus. Akurat nie Piłatowi, bo to było wcześniej. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Widzisz, my, którzy żyjemy tutaj na ziemi, dla nas nie ma prawdy pozaosobowej. Nie ma prawdy pozaosobowej. Nie ma komfortu, że Ty otrzymasz prostą receptę i że ona da Ci zwycięstwo w Twoim życiu. Ta recepta to jest osoba Jezusa. I prawda jest w Jezusie, a Jezus jest w prawdzie. I Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. Też taki slogan jest, że Jezus jest odpowiedzią. O
On jest odpowiedzią. To nie jest slogan. On jest odpowiedzią. Ale masz tą odpowiedź nie wtedy, kiedy przyjmujesz notatkę, receptę albo radę, tylko wtedy, kiedy Jego przyjmujesz. Kiedy się z Nim spotykasz. I wtedy, nawet jak nie masz do końca wiedzy, to i tak prawdy dotknąłeś i masz pokój w swoim sercu i masz zwycięstwo. I to jest jakiś etap po prostu. Amen. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Inny fragment, który mówi o osobowej mądrości, przypowieści 1.20, przypowieści Salomona 1.20. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Amen. Mądrość to jest osoba. Mądrość ma nogi, ma usta, ma ręce. Amen. Wiecie, co w normalnym życiu? Czy wolałbyś, żeby ktoś ci udzielił radę na infolinii? Czy wolałbyś, żeby ten ktoś przyszedł do ciebie do domu, udzielił ci te rady i zobaczył, jak to zrobisz, a jak ci się nie uda, to cię skorygował, a jak zupełnie zawalisz, zrobił to sam? To jest różnica pomiędzy prawdą, teorią, wiedzą, książką, mądrością, której ty szperasz, wyszukujesz, studiujesz, pytasz się, a taka jest różnica między mądrością, prawdą i odpowiedzią, która jest osobowa i która jest Jezusem Chrystusem. To jest taka różnica. Bo teraz, kiedy czegoś nawet nie zrozumiałeś z tej prawdy, którą się spotkałeś, to nie jesteś sam. I On ci pomoże. I On dokończy. I On sam tą radę przez moc Ducha Świętego zastosuje w twoim życiu. I cię przeprowadzi i okaże ci łaskę i okaże ci pomoc. Halleluja. To jest po prostu piękne. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Kiedy miałem ten trudny czas i modliłem się i tam otrzymywałem te różne wizje, to było o tej wychodzeniu z tego okna ciemnego, tam czy z jaskini. Teraz sobie przypomniałem, że był taki etap w życiu Dawida, kiedy on uciekał przed Saulem i musiał się schować w jaskini. To był taki czas, pewien okres jego mieszkania. On był, wiesz, najpierw w Betlejem pasterzem, później krótki czas u Saula, później znowu kolejny etap. To była jaskinia Adulam się nazywała. I wiesz, to był taki czas, że już go prorok namaścił na króla. Już wiedział, że jest królem. Ale był prześladowany przez Saula. Musiał się kryć, wiedząc, że jest królem. I była ciemność. Ja się tak czułem i sobie myślałem, dokładnie to jest taki czas. To jest czas przygotowania przed królowaniem. Przed tym czasem, kiedy Boże obietnice zaczynają się wypełniać, eksplodować, gdzie wpływ zaczyna być udzielany tego, którego oczekujemy. Są etapy po prostu duchowego wzrostu. Ale wiesz, kiedy zajrzałem sobie do Biblii i zacząłem studiować, co w tej jaskini Adulam się działo z Dawidem, to jest jedna z fantastycznych rzeczy. Jest powiedziane, że kiedy przebywał w jaskini Adulam, przyłączyło się do niego 400 mężów zbrojnych i z nim byli. I oni oczywiście mieli żony i dzieci i tak dalej, bo tam jest cała historia. Różnych. I tam było rozgoryczeni, sfrustrowani, załamani, zadłużeni, niezadowoleni. Wiesz, jak to sobie czytałem, sobie myślę, to jest tak jak ta jaskinia, to też tak troszkę ciemnawo. Sobie myślę, 400? To jest dobrze, dobra liczba. Samych facetów 400? Nie jest źle. Amen. Tak wiesz, Bóg bez względu na to, w jakim miejscu duchowego wzrostu jest. On chce być blisko ciebie i On chce ciebie błogosławić. Ale naprawdę, otwórz się na Jego obecność. Bo On jest blisko ciebie. Masz mrok? Bądź wierny. Masz mgłę? Bądź wierny. Ale ponad to wszystko pamiętaj, że nasze życie chrześcijańskie to nie jest szukanie rozwiązania tylko, prawdy, nie jest to tylko wierność, nie jest to tylko zmaganie, nie jest to tylko czytanie Biblii, ale to jest kontakt z osobą, która jest prawdą, która jest drogą, która jest życiem, która jest odpowiedzią. Amen. Także zachęcam cię do takich spotkań, jakie, co najmniej takich, jakie ja miałem w tym tygodniu. Wiesz, moja żona, kiedy w ciągu tych ostatnich 4 lat, tak jeszcze pamiętam, chyba z 2 tygodnie temu taki tekst mi posłała. Żyliśmy w łóżku, ja tak mówię, Iza, nie wiem, co będzie. Totalnie nie wiem. Ciemność. Oczywiście lampki się paliły, ale ciemność. I za mówi, Marek, ja bym chciał po prostu, bo to ja pamiętam, jak to było z tobą dobrze. To tak, szedłeś tam do tego swojego pokoju, zamykałeś drzwi i siarabarabranda, brabranda, brabranda. Jak trawa to taki. I po prostu mówi, tak po prostu modliłeś się, wychodziłeś i po prostu wszystko było dobrze.
Wiesz, ja ci powiem, że te wszystkie lata nie potrafiłem tego zrobić. Ja wchodziłem tam, nie wiem, sierolaka pasa! Miałem dosyć, nie wiedziałem nawet jak kontynuować to. Taki byłem pusty i przełamany. Wiesz, w tym tygodniu, kiedy po prostu wiem, że On jest i wiem, że On jest przez Ducha Świętego we mnie i Duch Święty jest we mnie i On się modli przeze mnie, wiesz, ja po prostu przyszedłem do biura, położyłem torbę i jak zawsze to, co robię, to włączam listwę od przedłużacza, wyciągam przedłużacz od laptopa, kładę laptop, otwieram, włączam, siadam i jak już mam wszystkiego dosyć, to wtedy się opieram u krzesło, tak było w poprzednim czasie, się opieram i mówię, Panie Jezu, spituj się radego, pomóż mi i zaczynałem z nim rozmawiać. W tym tygodniu zupełnie inaczej. Przyszedłem, położyłem tę torbę, już sięgam do suwaka, żeby otworzyć laptop. Nie wyjmę cię. I sira barabranda barabranda bababanda! Babababababa! Jak się namodliłem, nakrzyczałem, duch mój po prostu powstał, wiara powstała. Mówię sobie, teraz to ja sobie muszę meliskę zaparzyć, a nie kawę zrobić, jak zwykle robiłem. Więc parzę sobie meliskę i wtedy wyciągam laptop. I wtedy jest zwycięstwo. I wtedy nie ulęknie się złej wieści, sprawiedliwy jest powiedziane. Amen? Ale to wynika z tego, że najpierw wiesz, że jest Jezus. I moje rozmowy w tym tygodniu w samochodzie. No i nawet dzisiaj wstałem rano, obudziłem się i po prostu byłem taki zadowolony. Powiedzcie, to jest rzadkość, że ja w niedzielę rano byłem zadowolony przez te ostatnie lata. A to po prostu się obudziłem się rano i myślę, Boże, jaki piękny dzień, patrzę, wszędzie szron. I od razu otworzyłem Biblię, szron, szron, szron. I patrzę, mówię, szron i śnieg, zacząłem sprawdzać. Patrzę, śnieg, pierwszy werset, jaki mi wyskoczył, to Miriam, jak wystąpiła przeciwko Mojżeszowi i pokrył ją trąd jak śnieg, z góry na dół. Plamki nie było, cała biała. Pewnie musi być coś więcej. I zacząłem czytać. A tam pisze ten psalm 147, który czytaliśmy, że u Boga deszcz, grad, śnieg, szron spada i zakrywa wszystko. I tak spływa Jego błogosławieństwo na nas. I mówię, że super. Zamknąłem drzwi. Szara barabranda barabranda. Amen. Kazanie nie musiałem pisać, bo mnie Bóg podyktował w tygodniu. Już mam je napisane. Amen. Nie musiałem siedzieć. Boże, zlituj się. Daj 3 wersety dzisiaj. Bo już było ich aż za dużo i trzeba było eliminować. I miałem zapas czasu. I mogłem przygotować wersety do wyświetlenia. Halleluja. Życzę Ci spotkania z Jezusem. Naprawdę. Życzę Ci spotkania z Jezusem. Przez moc Ducha Świętego. Zrezygnuj ze swojej tradycji chrześcijańskiej i niecharyzmatycznej, jeżeli taką pielęgnujesz, pomimo. Nie jesteśmy kościołem historyczno-tradycyjnym, który jest tylko fundamentem, filarem czy tam podwaliną prawdy i musi wiedzę, biblijkę nieść wysoko, innym kłaść po głowie, bo taka jest Biblia i siebie od czasu do czasu. Wiesz, zrezygnuj z tej drętwoty, z tej suszy. Jest osoba. Jest osoba. Jest osoba. Jest coś niepojętego. Osoba, która ma moc. Wczoraj Iza miała przedmiot. Duch Święty i Jego dary. Duch Święty to są zawsze też Jego dary od razu. Aleluja! Jest Jezus, to jest Jego królowanie i Jego po prostu ład w każdej dziedzinie życia, kiedy On staje się królem. Amen? Jak Duch Święty, to od razu są dary. Od razu są znaki, cuda i niesamowite rzeczy. Amen. Wczoraj się położyłem spać i mówię, Boże, daj mi dobry sen. I słuchajcie, w nocy przyszło do mnie 3 księży z zgromadzenia takiego zakonnego i wszyscy mi forsę dawali. Czyli Marek, mówiłem, że ty potrzebujesz, jeden mi wciska. I tak stali, ja tak stałem, patrzyłem, oni mi tak upytali.
Ale to był sen, czy przyszli tak?
No, w śnie przyszli. Tak,
śnie, tak?
Nie, tak raczej do mnie w nocy to rzadko, żeby ktoś... Ale kto wie, ja bardzo chętnie. Ale wiesz, się obudziłem, po prostu zaraz po tym, jak mi napychali te kieszenie, obudziłem się i mówię sobie po prostu, to jest fantastyczne, przyjmuję tą forsę. Nie wiem jeszcze całego wykładu, jeszcze tam jest parę innych rzeczy wokół tego snu, sen był całkiem niezwykły, ale po prostu sobie myślę, to jest możliwe wtedy, kiedy po prostu masz czas z Jezusem. Przez wcześniejsze 4 lata budziłem się w nocy z różnymi rzeczami. Z krzykiem się budziłem, czasami krzyczałem i się nie budziłem. To było fantastyczne. Budziłem całą rodzinę, a sam siebie nie budziłem. I żona mnie za ramię szarpie i mówi, Marek, przestań. Jesteś? Jesteś? O, jestem. Wszystko dobrze? Dobrze. Mogę spać? Tak.
Ja już nie mogłem spać. Różne rzeczy. Kiedy jesteś z Jezusem, jest inaczej. Amen? Niektórzy myślą o przeniesieniu się z tego kościoła. takiego schizę mieć pastora, to jest wyzwanie. Rozumiem to, ale skupmy się na Jezusie. A proroctwa się skupmy. Nie na wróżeniu. Nie zrozumiałem. Ale Jezus mi to wyjaśni. Porozmawiam sobie z nim o tym, co mi powiedziałaś. Amen. Dobrze. Okej. Okay. Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to, co mówisz do nas, Panie. I dziękuję Ci, że naprawdę chcesz nam usługiwać swoją obecnością. Panie, dziękuję Ci, że chcesz do nas mówić głęboko, przenikać, rozwiązywać nasze życie. Przez to, że jesteś blisko nas, Ojcze. Panie, wiem, że nie szukasz wyspecjalizowanych chrześcijan, ale szukasz chrześcijan, którzy szczerym sercem są przy Tobie. Którzy słyszą, widzą Ciebie, odczuwają, wierzą. Są związani z Tobą. Bliskimi więziami. Bliskiej relacji. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która tutaj siedzi i tych osób, których dzisiaj nie ma z nami i tych, którzy będą słuchały tego nagrania. Ojcze, proszę Cię, podnoś. Podnoś do nowego miejsca. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że prawda nie jest w książce, ale prawda jest w osobie. Ojcze, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Wylej swoje bogactwo, Duchu Święty, na nas. Bogactwo swojej obecności, bogactwo swojego ducha. Wylej na nas, Duchu Święty, bogactwo swoje. Wylej na nas bogactwo darów, Ojcze. Uzdolnij nas, wylej na maszczenie, które łamie jarzmo. Halleluja! Wylej, Duchu Święty, na nas namaszczenie, które czyni podbój w Warszawie dla Bożego Królestwa. Panie, wylej na nas namaszczenie obecności Boga, obecności Ducha Świętego. Halleluja, żebyśmy rozwalili zasuwy zamkniętych bram. Halleluja. Niech to miasto otworzy się na Ewangelię. Jezu, Ty jesteś wśród nas. Panie, niech mówią o nas tak, jak mówiono o apostołach, że poznali, że byli z Jezusem. Ojcze, proszę Cię, poznali, że byli z Jezusem. Ojcze, proszę Cię. Halleluja. Proszę Cię o dary Ducha Świętego wśród nas. Panie, ja wiem, że masz bogactwo darów. Masz bogactwo powołań, Ojcze. Podnieś, poderwij nas do lotu. Halleluja. Poprzez bliskość z Tobą. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Amen. Już mam taki obraz. Taki obraz nas, którzy lecimy. Wiesz, z Jezusem to jest możliwe. A my z Jezusem odrywamy się od ziemi. W bliskości z Nim. Oglądaliście film E.T.? Pamiętacie tą scenę, jak ten chłopak wziął E.T. na ramę od roweru i razem jechali? Jechali, jechali, jechali i nagle lecieli. To jest dobry obraz. Jak jesteś z Jezusem, to po prostu On Cię przenosi do nowej rzeczywistości. Ale bądź z Nim. Odkryj Go. Powiem Ci, jak Jan powiedział do Piotra. Pan jest. Pan jest. Pan jest. Co Duch Święty mówi? Duch Święty mówi? Mówi coś Duch Święty? Amen. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Amen. Jak Duch Święty mówi, to dziel się tym, co mówi Duch Święty. Dobrze, zapraszam Agatę, Antoniego, Zbyszka. Proszę, będzie mieć czas ogłoszeń. Proszę przyjść.